Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzisiaj opowiem o alergicznym nieżycie nosa, jaki jest obok nieżytu wirusowego i bakteryjnego najczęściej występującą dolegliwością, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Nieżyt nosa, o łacińskiej nazwie rhinitis, to zapalenie błony śluzowej nosa, w przebiegu którego występują charakterystyczne objawy, jak niedrożność nosa, wydzielina, świąt, kichanie oraz czasem zapalenie spojówek albo świąt oczu, a także często pojawiające się dolegliwości takie jak podrażnienie gardła albo objawy skórne lub ze strony przewodu pokarmowego, czy też napady astmy określanej pyłkową. Poza nieżytami wirusowym i bakteryjnym w alergicznym nieżycie nosa podkreślany jest w powstawaniu proces zapalny błony śluzowej. W procesie tym udział przeciwciał immunoglobulin E, zależnych od zapalnych reakcji na alergen. W odczynie alergicznym antygeny przyjmują miano alergenów, którymi mogą być substancje białkowe, tłuszczowe czy cukrowe. W grupie alergenów ziewnych są nie tylko pyłki roślin, ale także kurz domowy, roztocza, włosy zwierząt, pyły przemysłowe, pióra, wydaliny ptaków oraz wełna. Najczęściej alergiczny nieżyt nosa i spojówek wywoływany jest nadwrażliwością na alergeny, jak powiedziałam, zwłaszcza roztoczy kurzu domowego albo alergeny pyłków roślin, jak też zarodniki grzybów mikroskopowych, które występują w zależności od populacji od 10 do 25%. Antygen, który wnika do organizmu, najpierw zostaje pochłonięty przez komórkę żerną, nazywaną makrofagiem, a informacja o antygenie zostaje przekazana limfocytom, które wytwarzają swoiste przeciwciała przeciwko alergenom. Przypomnę, że antygenem lub w przypadku reakcji uczuleniowej alergenem określa się czynnik, który wywołuje wytwarzanie przeciwciał. Przeciwciała to substancje białkowe zaliczane do grupy immunoglobulin, spośród których wyróżniamy immunoglobuliny A, G, M, E i D. Najbardziej uniwersalne są immunoglobuliny G, stanowiące aż 80% wszystkich przeciwciał przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom. Jednak zwłaszcza z klinicznego punktu widzenia, w przypadkach uczulenia interesująca jest immunoglobulina E, których poziom może 10-krotnie wzrastać w zakażeniach pasożytniczych i właśnie w chorobach alergicznych. Limfocyty, białe krwinki określane jako B oraz wytwarzanie przez nie przeciwciał pozostają pod kontrolą innych krwinek białych określanych jako limfocyty T, czyli grasiczo-zależne, które mogą wytwarzać substancje albo pobudzające, albo hamujące wytwarzanie przeciwciał. Mimo że wytwarzanie przeciwciał jest pod kontrolą ustroju, do końca nie wiadomo, co pobudza limfocyty do wytwarzania przeciwciał. Ostatnio podkreślany jest czynnik psychiczny w prawidłowym działaniu ośrodkowego układu nerwowego. Pierwszy kontakt z alergenem prowadzi do produkcji przeciwciał IgE, natomiast już drugie zetknięcie z tym samym czynnikiem, który uczula, prowadzi do powstania nieprawidłowych reagin, co powoduje, że łączą się one z alergenem na powierzchni komórek tucznych, co z kolei wywołuje specyficzne zmiany w błonie komórkowej, w komórce, prowadząc do wzrostu przepuszczalności błony komórkowej, rozpadu komórki tucznej wraz z uwolnieniem zgromadzonych tam enzymów, zwłaszcza histaminy odpowiedzialnej za reakcje uczuleniowe. Reakcja rozpadu tych komórek jest bardzo gwałtowna, niekiedy prowadzi do wystąpienia objawów uczuleniowych w ciągu kilku lub kilkunastu minut, w czasie których to czasie jeszcze te objawy silnie narastają. Chociaż alergiczne nieżyty błony śluzowej nie są schorzeniami poważnymi czy śmiertelnymi, jak choćby możliwa reakcja na jad owadów błonkoskrzydłych, to jednak mają one niekorzystny wpływ na życie chorych oraz ich wydolność zarówno w pracy czy w czasie nauki, co prowadzi do nieobecności chorobowej, konieczności stosowania preparatów farmakologicznych i czasem dość kosztownego odczulania. Według statystyk koszty leczenia chorób alergicznych sięgają 4 miliony euro rocznie, jednak wycena skutków leczenia alergicznych nieżytów nosa nie jest pełna, gdyż uczuleniowe nieżyty trwające przewlekle charakteryzują się licznymi powikłaniami jak astma, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego, polipy nosa czy zakażenia dolnych dróg oddechowych. Zwykle alergiczny nieżyt nosa dzielony jest na przewlekły, okresowy i zawodowy, jednak klasyfikacje obejmują także takie podziały jak postacie łagodne, umiarkowane, ciężkie oraz sporadyczne, długotrwałe i częste. Zanim przedstawię poszczególne postacie alergii i objawy, chciałabym przypomnieć, że proces nadwrażliwości immunologicznej albo alergii jest bardzo skomplikowany. Przyczyną alergii pyłkowej są zazwyczaj substancje zawarte w pyłku roślin, stanowiące zbiór ziaren, czyli męskich komórek rozrodczych roślin. Pyłki unoszą się w powietrzu w dość ściśle określonym czasie i w warunkach naszego kraju zwykle uczulają rośliny wiatropylne, szczególnie trawy i chwasty, których pyłek jest bardzo lekki w porównaniu na przykład z ziarnami pyłków drzew albo zbóż, które są znacznie cięższe, dlatego unoszą się w mniejszej ilości. Ziarna pyłków uczulających mają maleńką średnicę od 15 do 50 mikronów, przez co nie są widoczne gołym okiem. Powierzchnia ziarenek jest nierówna, dlatego łatwo przyczepiają się one do cząstek kurzu. Rozprzestrzenianiu pyłków sprzyja słoneczna i wietrzna pogoda. Chociaż deszcz oczyszcza powietrze z pyłków, to jednak wilgoć ułatwia wydzielanie czynników uczulających u osób szczególnie wrażliwych. Objawy alergii mogą pojawiać się, gdy już liczba ziaren pyłku sięga od 10 do 20, chociaż zwykle występuje to przy znacznie większej gęstości, od 400 do 450. Pyłek w kontakcie ze skórą, czy błonami śluzowymi nosa, gardła, czy krtani z pojówką, czy błoną śluzową przewodu pokarmowego, wywołuje alergiczne zapalenie, które objawia się obrzękiem, przekrwieniem i świądem. Objawy chorobowe pojawiają się sezonowo, mając silny związek z kwitnieniem traw, krzewów, chwastów lub drzew. W Polsce wyodrębniono trzy okresy. Wiosenny związany z uczuleniem na pyłki drzew i krzewów, okres letni związany z uczuleniem na trawy, zboża i kwiaty oraz okres wczesnojesienny związany z uczuleniem na pyłki kwiatów, chwastów i późnych traw. Uczulające pyłki u osób nadwrażliwych powodują w tkankach chorego narządu odpowiedź immunologiczną w postaci, jak już mówiłam, wytwarzania swoistych przeciwciał immunoglobuliny G. Przeciwciała, jak wspominałam, gromadzą się na powierzchni komórek układu odpornościowego, na różnych komórkach, ale zwłaszcza na komórkach tucznych, granulocytach, które znajdują się w skórze albo na błonach śluzowych. Ponowny kontakt z alergenem powoduje połączenie antygenu z przeciwciałem, które znajdują się na powierzchni komórek. Efektem tego połączenia jest uwolnienie z komórek immunologicznych histaminy, która powoduje, w zależności od narządu, skurcz mięśni gładkich, wzrost przepuszczalności naczyń, wzrost wydzielania gruczołów. Uwalniane mediatory są odpowiedzialne za pierwsze i objawy alergii. Jeżeli alergen wnika w ustroju drogą wziewną, wtedy dochodzi do degranulacji, do rozpadu komórek tucznych w obrębie błony śluzowej nosa, spojówek i oskrzeli, co objawia się obrzękiem błony śluzowej, zaczerwienieniem, świądem, uzawieniem, wyciekiem z nosa, a także objawami skurczu oskrzeli lub napadami duszności. Wielotygodniowe narażenie na kontakt z alergenem jest powodem napływu do chorego narządu różnych komórek i substancji powodujących przewlekły stan zapalny odpowiedzialny za późniejsze różnorodne dolegliwości. Podejrzenie uczulenia na pyłki najczęściej wysuwa sam chory na podstawie powtarzających się objawów i dolegliwości związanych właśnie z pyleniem. W celu wykrycia czynnika powodującego chorobę, oprócz wywiadu i badań dodatkowych, wykonywane są także badania rentgenowskie i różne testy, których wyniki potwierdzają albo nie potwierdzają diagnozy. we krwi obwodowej chorych na alergię. Ponadto występuje charakterystyczny wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych, określanych terminem eozynofilia, która niekiedy kilkakrotnie przekracza dopuszczalne normy. Wykonywane są także badania laryngologiczne, cytologia błony śluzowej, diagnostyka zatok przynosowych i inne, czasem bardzo specjalistyczne badania i testy. Za chwilę opowiem o objawach choroby. Pierwsze objawy choroby zwykle pojawiają się między 9 a 20 rokiem życia, rzadko tuż przed 40. Choroba rozpoczyna się od poprzednio wymienianych objawów dotyczących nosa, oczu i gardła. Samo wyleczenie jest niestety niezwykle rzadkie, a naturalny przebieg choroby prowadzi zwykle do nasilenia objawów i rozszerzenia alergii, także na inne części ciała, na skórę wraz z powstawaniem dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Osoby skłonne do alergii określa się jako osoby ze skazą atopową, co oznacza, że organizm w dziwny sposób odpowiada na reakcje odpornościowe, w których dochodzi do podwójnej odpowiedzi immunologicznej na antygen, co objawia się wytwarzaniem oprócz prawidłowych, także nieprawidłowych immunoglobulin IgE czasem w dużej ilości, czyli atopią. Określane są dziedziczne lub nabyte predyspozycje do reagowania w sposób uczuleniowy na substancje w środowisku, na które inne osoby, zdrowe osoby, nie reagują. Spośród różnych teorii wyjaśniających powstawanie alergii, jedne sugerują defekt na poziomie pochłaniania alergenu z otoczenia. Inne natomiast odpowiedzialnością obarczają układ nerwowy autonomiczny unerwiający narządy wewnętrzne i zachwianą równowagę między układem współczulnym a przywspółczulnym, która miałaby odpowiadać za nadwrażliwość tkanek na mediatory wydzielane podczas reakcji uczuleniowej. Nowsze spekulacje dotyczą zaburzeń w produkcji cytokin, jak i hormonów, które służą do komunikowania się między sobą komórek układu immunologicznego. Wiadomo, że wzrost immunoglobulin IgE występuje podczas zakażeń wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych, ale też poza uczuleniem stwierdzono wzrost immunoglobulin E u ludzi na przykład palących tytoń. Z punktu widzenia profilaktyki ma to olbrzymie znaczenie, gdyż większość czynników toksycznych i infekcyjnych świadomie można ograniczać, stosując się do zaleceń lekarskich i lecząc infekcje. I to nie tylko zakaźne, ale także chore zęby, zatoki czy migdałki. Świadomie można też wpływać na stan układu nerwowego, eliminując stres, nadmierne emocje i dążąc do pokoju wewnętrznego. Wyróżniane są łagodne postacie, które nie mają zwykle wpływu na codzienne czynności i sen chorego. Natomiast już w umiarkowanych przypadkach zaburzają one codzienne życie i sen. Ciężkie postacie są nasilone do tego stopnia, że chory bez leczenia nie może funkcjonować normalnie. Zależnie od czasu okresu trwania choroby i dolegliwości, wymieniane są też postacie sporadyczne, długotrwałe i częste, które określane są wtedy, gdy dolegliwości występują co najmniej 2 dni w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące w roku. Leczenie alergii pyłkowej nie może ograniczać się jedynie do objawowego leczenia farmakologicznego. Leczenie powinno być prowadzone systematycznie, jednak może przebiegać w bardzo różny sposób. Jednak najistotniejszym sposobem zapobiegawczym jest zawsze unikanie kontaktu z alergenem, co określane jest leczeniem karencyjnym. Chorzy świadomie przemieszczają się niekiedy, aby uniknąć kontaktu z alergenem, co powoduje zmniejszanie, a nawet ustępowanie objawów. Skuteczność tego typu metody leczenia po 3 lub 5 sezonach jest porównywana z odczulaniem. Szczególną metodą leczenia alergii jest leczenie w komorach solnych, zwłaszcza w wieliczce. W leczeniu i profilaktyce bardzo ważna jest klimatyzacja pomieszczeń, stosowanie filtrów oraz oczyszczaczy powietrza. W ramach natomiast leczenia objawów polecane jest przemywanie wodą oczu, jamy nosowej oraz gardła. Konieczne jest zamykanie okien mieszkania, zwłaszcza rano i wieczorem, kiedy występują najwyższe stężenia pyłków. Zalecane są wyjazdy w wysokie góry albo nad morze, gdzie stężenia pyłków są najniższe. Nie wolno palić papierosów. Wskazania dotyczą także unikania pokarmów, które wykazują krzyżowe reakcje z pyłkiem roślin, jeśli uczulenie występuje na pyłki roślin. Nie należy trzymać w domu także pylących roślin oraz zwierząt, których sierść może uczulać. Zabronione jest ścinanie kwitnących traw. Przeciwwskazane są spacery, biwakowanie lub przebywanie w namiotach w sezonie opadów pyłków. W związku z tym należy słuchać komunikatów podawanych podawane są stężenia pyłków i każdy chory z alergią pyłkową powinien słuchać danych monitoringu. Fala pylenia roślin przesuwa się w Polsce z południa na północ, a czasowe różnice wynoszą od 2 do 3 tygodni. Wskazane jest także w ramach unikania ekspozycji na alergeny, unikanie roztoczy kurzu domowego, likwidacja rezerwuarów kurzu, zwłaszcza dywanów, wykładzin dywanowych, pranie poduszek i kołder, wymrażanie materacy, czy też stosowanie nieprzepuszczalnych powłok na materace, kołdry i poduszki. Poza naturalnymi metodami stosowane są również metody chemiczne, często wietrzy się mieszkania. Za chwilę opowiem o leczeniu objawowym alergicznego nieżytu nosa. Pierwszym krokiem leczenia zmierzającym do opanowania objawów powinna być, jak wspominałam, identyfikacja, unikanie czynników uczulających, gdyż wyeliminowanie z kontaktu z alergenem powoduje nie tylko zmniejszenie nasilenia uczulenia, ale też możliwość stosowania mniejszych dawek leków. Ponieważ w części przypadków nie jest możliwa całkowita eliminacja alergenu, istnieje konieczność redukcji zagrożenia uczulenia poprzez podjęcie farmakoterapii albo immunoterapii. W leczeniu objawowym alergii pyłkowej stosowane są różne grupy leków miejscowo obkurczające naczynia krwionośne, uszczelniające śródbłonki naczyń, zmniejszające obrzęk błony śluzowej, także preparaty przeciwhistaminowe, sterydy. Osobnym sposobem jest immunoterapia. W łagodnych postaciach wystarcza czasem podawanie preparatów miejscowo działających na błonę śluzową jamy nosowej, szczególnie stosowanie takich preparatów jak rinazin czy ksylometazolin kilka razy dziennie. Równocześnie podaje się preparaty wapnia oraz rutinoskorbin. Leki obkurczające naczynia krwionośne wpływają na zależne od układu współczulnego napięcie ścian naczyń, do których należą antagoniści receptora alfa-adrenergicznego lub beta-alfa-2-adrenergicznego. Jednak ze względu na ryzyko wystąpienia nieżytu polekowego, preparaty miejscowo obkurczające wolno stosować do 10 dni. Leki te służą do szybkiego odblokowania nosa oraz w celu szybszej penetracji innych leków. Stosowanie preparatów obkurczających błonę śluzową w formie kropli do nosa wymaga dokładnego instruowania o prawidłowej metodzie stosowania, podawania, wkraplania tych kropli. Preparaty w kroplach powinny być podawane w pozycji leżącej z głową odchyloną ku tołowi, ewentualnie w pozycji klęczącej. Wtedy krople dostają się do jam nosa i nie przedostają do jamy ustnej. Dużym postępem w terapii alergii jest stosowanie środków przeciwhistaminowych, które zapobiegają objawom choroby przez blokadę wiązań dla histaminy. Tego rodzaju preparaty są skuteczne, jednak najbardziej w pierwszej fazie leczenia. W dalszym etapie wymagają znacznego zwiększania nowych dawek, szukania nowych, silniejszych preparatów. Leczenie utrudniają także objawy niepożądane leków przeciwhistaminowych, zwłaszcza takie jak senność, zaburzenie koordynacji, co charakteryzuje zwłaszcza starsze leki określane mianem leków pierwszej generacji. Dopiero leki przeciwhistaminowe drugiej generacji charakteryzują się dużo większą selektywnością, dobrą penetracją tkanek i słabszym przenikaniem bariery krew-mózg. I oprócz działania przeciwhistaminowego mają jeszcze pozareceptorowe działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Inną przydatną grupą preparatów są leki zapobiegające uwalnianiu histaminy poprzez stabilizację błony komórkowej, tych komórek, które histaminy wydzielają. Bardzo duże znaczenie mają w leczeniu sterydy, które naturalnie mają działanie przeciwuczuleniowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne, także przeciwświądowe działające poprzez zmniejszenie reaktywności na histaminę. W okresie nasilenia objawów glikokortykosterydy stosowane są w formie aerozoli kilkakrotnie na dobę donosowo, ale mogą być też stosowane, podawane ogólnie. Regularne zapobiegawcze stosowanie sterydów donosowo skutecznie zmniejsza kichanie świąd, zatkanie nosa i wyciek wydzieliny. Obecne preparaty są dość dobrze tolerowane i mogą być stosowane znacznie dłużej, gdyż nie powodują zaniku błony śluzowej nosa, co charakteryzowało poprzednie preparaty odpowiedzialne za powikłania, wysuszenie błony śluzowej nosa, tworzenie się strupów, krwawienie. Ogólne podawane kortykosterydy są w przypadkach, kiedy nie ma powodzeń po leczeniu miejscowym. Stosowane mogą być także kromony, których działanie nie jest do końca poznane, chociaż przypuszczalnie te preparaty działają przez blokowanie kanałów wapniowych w błonie komórkowej wraz z zahamowaniem aktywności wielu komórek odpornościowych, i to nie tylko tucznych, ale także innych krwinek białych, makrofagów czy eozynofilów. Zwłaszcza ze względu na nikłe prawdopodobieństwo całkowitej eliminacji alergenu, u wielu osób wskazana jest immunoterapia, która polega na podawaniu najczęściej podskórnie maleńkich dawek alergenu, co ma na celu uzyskanie tolerancji na alergen poprzez zahamowanie powstawania immunoglobulin IgE odpowiedzialnych za uczulenie. Wadą metody jest konieczność odczulania przez dłuższy okres czasu, czasem od 3 do 5 lat, oraz konieczność prowadzenia leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach przez doświadczonych alergologów, i to w warunkach intensywnego nadzoru. Poza miejscowymi powikłaniami, takimi jak obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia alergenu albo wystąpienie nieżytu nosa czy napadu duszności, istnieje jednak niebezpieczeństwo wstrząsu anafilaktycznego, który co prawda występuje bardzo rzadko, ale zagraża życiu. Wskazania do tego typu terapii ustala zawsze lekarz alergolog. Przeciwwskazania do immunoterapii to zakażenia przebiegające z gorączką, nieodwracalne zmiany w płucach, także rozedma płuc, roztrzenia oskrzeli, gruźlica, ciąża czy inne choroby immunologiczne. Jeżeli wszystkie sposoby postępowania zapobiegawczego oraz farmakoterapii zawodzą, czasem z powodu przerostu albo znacznego rozrostu małżowin nosowych dolnych, rozważane są także interwencje chirurgiczne wraz ze stosowaniem plastyki, elektrokoagulacji, plastyki tradycyjnej albo kriochirurgii. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat alergicznego nieżytu nosa. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.